Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dwudziestego listopada w magazynie wieczornym wita Państwa Beata Zajączkowska. W Polsce toczy się obecnie dyskusja na temat nowej ustawy proaborcyjnej. Obrońcom życia nie udało się na razie zablokować tego projektu. Sejm może się nim zająć jeszcze w tym roku. W praktyce oznaczałby on pozwolenie na zabijanie dzieci do 12 tygodnia ciąży, a także później, jeśli ciąża będzie zagrażała zdrowiu kobiety lub gdy płód będzie uszkodzony. Zwolennicy aborcji milczeniem pomijają dramat kobiet, które zabiły dzieci. Nie wspominają o poczuciu winy i towarzyszących im całe życie wyrzutach sumienia. O tym, jak pomóc kobietom z syndromem poaborcyjnym, będziemy mówić w rubryce Świadkowie Miłosierdzia. Na początek jednak wiadomości watykańskie i kolejny apel papieża w obronie każdego ludzkiego życia. Rodzina jest niezastąpiona, a niszcząc ją przynosi się niepowetowane szkody społeczeństwu. Przypomniał o tym Jan Paweł II, spotykając się z uczestnikami zakończonej dziś w Watykanie sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny.
Wiem, że wasza dykasteria intensywnie pracuje nad szerzeniem Ewangelii rodziny. Określenie to jest bardzo stosowne. Głosić wspaniałą nowinę rodzinie, która ma swe korzenie w sercu Boga Stworzyciela, to szlachetna i bardzo istotna misja. Rodzina oparta na małżeństwie jest niezastąpioną instytucją naturalną i podstawowym elementem wspólnego dobra każdego społeczeństwa.
Papież zwrócił uwagę, że rodzinę niszczy się, nie respektując jej tożsamości i wypaczając jej zadania. Czyniąc tak, zadaje się społeczeństwu głęboką ranę i powoduje niepowetowane szkody.
Ojciec Święty nawiązał do głównego tematu tegorocznej sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Jest nim misja, jaką względem narzeczonych i młodych małżeństw mają do spełnienia małżeństwa już dojrzałe i doświadczone. Jan Paweł II wskazał, że Kościół w swej działalności duszpasterskiej na rzecz młodych rodzin ma się zająć ze szczególną troską wychowaniem ich do życia w miłości małżeńskiej z wielkim poczuciem odpowiedzialności w służbie życiu. W pierwszych latach po ślubie są one szczególnie wystawione na trudności związane z dostosowaniem się do wspólnego życia czy z przyjściem na świat dzieci. Młodych małżonków papież zachęcił, aby umieli przyjąć i docenić delikatną, wielkoduszną pomoc ze strony tych, którzy już od dawna przeżywają doświadczenia małżeństwa i rodziny.
Do najwyższego poszanowania dla ludzkiej godności chorych zachęcił papież członków Międzynarodowej Rady Administracyjnej Szpitala Świętego Józefa w Jerozolimie. Przewodniczącym rady jest patriarcha łaciński Michel Sabbach, obecny w tych dniach w Watykanie.
Cenię godne pochwały poczucie solidarności i troskę o potrzeby wspólnoty palestyńskiej, które doprowadziły do utworzenia St. Joseph Hospital jako jedynego katolickiego szpitala w Jerozolimie.
Jan Paweł II życzył, aby szpital świętego Józefa nadal znajdował moralne i materialne wsparcie zarówno w Ziemi Świętej, jak i poza jej granicami. Zatroskanie papieża o tę instytucję jest dziś szczególnie aktualne. Choć nie ma ona celów dochodowych, obciążana jest przez państwo izraelskie podatkami, podobnie jak inne katolickie szpitale i ośrodki pomocy charytatywnej w Ziemi Świętej. Sprawa ta jest przedmiotem rokowań watykańsko-izraelskich, które niestety na razie nie zaowocowały jej rozwiązaniem. Świadkowie Miłosierdzia.
Ufamy Tobie, Jezu.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Niejednokrotnie przed dokonaniem aborcji kobieta jest w stanie wymyślić 100 doskonałych uzasadnień za usunięciem ciąży. Niektóre potrafią nawet skutecznie wmówić sobie, że robią to dla dobra dziecka. Dopiero później zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, co naprawdę zrobiły. Matki, które zabiły swoje dzieci, nie są pozostawione same sobie. Kościół z troską i współczuciem pochyla się nad nimi, zapewniając opiekę duchową i psychologiczną. Nie brakuje świadków miłosierdzia, którzy spotykając się z kobietami po aborcji, przekonują, że Bóg jest w stanie przebaczyć każdą winę. Trzeba tylko szczerze żałować i wierzyć, że Boże miłosierdzie jest bezgraniczne.
Jedną z konsekwencji usunięcia poczętego dziecka, czyli dokonania aborcji, jest syndrom poaborcyjny.
Ksiądz Janusz Kłęczak.
Jest to wielkie poczucie winy kobiety. To się ciągnie przez wiele lat i to, jak wielu specjalistów zaznacza, ma lokalizację w mózgu, w naszej psychice. Człowiek dźwiga wielki ciężar, nie może sobie z tym dać rady, a potem nie wie, jak z tego wyjść, dlatego szuka pomocy.
Jest to ogromne wydarzenie na skalę takiego dramatu życiowego, które bardzo skrzętnie ukrywają gdzieś tam z daleka przed ludźmi. Grażyna Skarżyńska, psycholog, psychoterapeuta. Jest to wydarzenie, które zostaje im do końca życia w pamięci.
Wcześniej czy później na pewno to poczucie winy się pojawi. Sens tkwi w tym, że człowiek sam musi ten problem w sobie rozwiązać. To nie jest proste, to nie jest łatwe i to nie zawsze się udaje. Wiele osób, które z tym syndromem żyły przez wiele lat, nawet i umierają jeszcze w tym wielkim poczuciu tego, że dokonały morderstwa.
Miałam w gabinecie ludzi, którzy 20-30 lat temu dokonali aborcji i to wydarzenie jest ciągle dla nich ważne. Miałam kobietę, która zawsze w rocznicę, w której to zrobiła, świeci świeczkę i w ten sposób jakby oddaje hołd temu dziecku. Ma ogromne poczucie winy z tego powodu. Bardzo cierpi.
Siostra Barbara Lipska. Pracuję w domu samotnej matki. Prowadzimy jako Urszulanki Serca Jezusa Konającego ten dom już od 20 prawie lat. Pierwsze moje takie spotkanie z osobą, to było jakieś 20 lat temu. Rozmawiałam przypadkowo i ta kobieta mi tłumaczyła z ogromnym takim zażenowaniem, że ona naprawdę nie wiedziała, że to jest człowiek. Dziecko, że ona w tym okresie, kiedy jeszcze jest dzieciątko w łonie matki, że ono już jest człowiekiem. Powtarzała to, co się w mediach ówcześnie słyszało, że to tam zlepek komórek, że to jej się wydawało, że to narość, że to guz. I dopiero uświadomiła sobie, co zrobiła, kiedy już po tych wszystkich przełomach 80. lat zaczęto troszeczkę mówić na ten temat więcej. Ona jakoś tam sobie z tym wszystkim radziła, zważywszy, że decyzja jej była związana z brakiem wiedzy na ten temat. Drugi przypadek to była dziewczyna, którą uczyłam. Dorosła już dziewczyna, 20 lat, która usunęła ciążę i nie mogła sobie z tym poradzić. Bardzo daleko odsunęła się od Pana Boga. I to też mieści się w syndromie poaborcyjnym, bo człowiek, odnajdując w sumieniu prawdę o swoim życiu, zaczyna uciekać od tej prawdy. A ta prawda była taka, że Bóg jest dawcą życia. Nie ma się prawa zabierać tego życia. No z trudnością ona sobie, ta dziewczyna, radziła. I zaczęłyśmy najpierw od przygotowania do Komunii Świętej, do pierwszej Komunii Świętej. Ona znalazła drogę do Pana Boga, odnalazła w sobie właściwy żal, który potrafiła złożyć Jezusowi. Niemniej skutki jako człowiek przeżywała ogromnie, nawet po spowiedzi, nawet jakby tak brzydko mówiąc załatwiwszy problem z Panem Bogiem, bo to głęboko w strukturę kobiety wchodzi taka decyzja. Niszczy jej człowieczeństwo, które jest określane przez macierzyństwo, jeśli chodzi o kobietę.
Przychodzą ludzie, którzy w swoim życiu spotkali się z tym, że ich najbliższa osoba, matka, dokonała aborcji. Jest szalenie trudny stan psychiczny. Miałam pacjenta, którego matka usunęła 6 ciąż. Ten mężczyzna już potrafił do mnie jak mężczyzna, on nigdy się z tym nie pogodził. Wracała ta sytuacja do niego w snach i ciągle zastanawiał się, dlaczego on został uratowany. Jak to się stało, że stał się tym cudownym dzieckiem? Zresztą ciągle był taki jakby w nim niepokój i lęk, czy coś się ze mną nie stanie, czy mama jakoś w jakiś sposób nie usunie mnie ze swojego życia. Tak jak usunęła pozostałe dzieci jakby bez racji, bez powodu, bez jakiejś stania. Ten człowiek mówi, wychowało nas się czworo, to pewnie wychowałoby się nas trochę więcej. Mógłbym nie mieć roweru, czegoś innego, a mógłbym mieć brata czy siostrę. Jest to taka żałoba, o której nie może nikomu powiedzieć. Jest to bardzo trudne. Jest to taka żałoba, którą nie można przeżyć do końca. Po śmierci kogokolwiek możemy płakać, krzyczeć, nosić żałobę, przeżywać złość, frustrację, że ta osoba odeszła. Tutaj jest odwrotna sytuacja. Tutaj taka osoba sama przyczynia się do tego, że pozbawiła kogoś życia. Na samym początku jest to bagatelizowanie. To jest taki płód, jeszcze nie czuje, nie żyje, nie istnieje i tak dalej. Sytuacja zmienia się właściwie, jak to znam z relacji pacjentek, prawie że godzinę po usunięciu. Żałują ogromnie tej decyzji. Nigdy by tego nie zrobili. Ja mam pacjentkę, która 3 razy podchodziła, za każdym razem wycofywała się, w końcu to zrobiła i szalenie tego żałuje. Przyczyny ekonomiczne zmusiły ją do takiego kroku. Trafia w ogromnie silnej depresji do mnie, z takim poczuciem, że właściwie odbierze sobie życie, pozostawiając 4 innych dzieci, które żyły. Na wszystkie argumenty mówiła, ale one żyją, a tamto zabiłam.
Kościół zawsze się pochyli nad człowiekiem, bo nie ma większego nieszczęścia dla człowieka niż grzech. I to jest najcięższa choroba, która nas może spotkać w życiu i nie ma mowy, żeby Kościół nie pochylił się nad takim człowiekiem, któremu trzeba wtedy podać dłoń. Raz dłoń, która poprowadzi do Jezusa, która pokaże drogę przebaczenia, a w przebaczenia to znaczy odrodzenie własnego człowieczeństwa. A potem, prawda, już wiadomo, też drogi poradnictwa psychologicznego, bo to jest też potrzebne. I bardzo pomoc w takiej pozytywnej wizji później życia, że życie trzeba odbudować, bo Bóg jest Bogiem życia, nie śmierci. Nawet jeśli my śmierć zadajemy, to Bóg chce odrodzić życie. Mamy, które tutaj przychodzą, wielokrotnie podpytywałam. One mają bardzo prostą, jasną odpowiedź. One nie umiałyby zabić swojego dziecka. One nie tłumaczą tego, nie motywują głębszymi jakimiś historiami. Natomiast wiedzą, że to jest zło, czego by nie zrobiły. I wydaje mi się, że to uratowane dziecko dla siebie samej lub nawet jeśli oddają do adopcji, to one to traktują jako dar dla drugich. Nie mogę wychować swojego dziecka, ale ktoś wychowa i będzie miał dar tak jakby z nieba dany. I to jest w ich świadomości na pewno. Czasami sobie rozmawiamy tutaj. Ja kiedyś we własnym życiu przeżyłam takie głębokie przeświadczenie, co to znaczy aborcja. Wyobraziłam sobie, że mojego brata by nie było, dlatego że kiedy mama była w starszym wieku już, znaczy obiektywnie to nie był jeszcze starszy wiek, ale nowe czasy, znajome już jej mówiły, że to na pewno urodzi dziecko upośledzone, więc powinna usunąć to dziecko, żeby nie przymnażać kalek na tym świecie. I mama w bardzo świadomy sposób podjęła decyzję urodzenia dziecka, bo sobie nie wyobrażała, jak można usunąć dziecko. I tak wróciłam kiedyś myślą do tej decyzji, tak sobie, co by było, gdyby ona podjęła inną decyzję. Nacisk społeczny jest szalony, że tak powiem, na kobiety i bardzo wiele może złego zdziałać. I wtedy uświadomiłam sobie, że mogłoby nie być człowieka, który wypełnia określoną przestrzeń, jest jakby odniesieniem też naszych rodzinnych relacji, pięknych relacji.
Jedna z pacjentek w momencie, kiedy usunęła to dziecko, przez 2 czy 3 lata była w depresji, potem zrobiła jakby taki dar serca z każdej swojej pensji czy nagrody, już nie pamiętam, oddawała jakiś datek na dzieci, które są w domach dziecka. Mówię, w ten sposób rekompensuję to, że pozbawiłam życia dziecka. Lepiej się z tym poczuła. Nie wiem, czy dobrze, ale lepiej niż wtedy, kiedy tego nie zrobiła.
Świadomość, że są domy, w których można urodzić dziecko, to jest podstawowa rzecz, dlatego że bezradność kobiety, która jest pozbawiona oparcia w rodzinie, w mężczyźnie, z którym poczęła to dziecko, ta bezradność często zmusza do podejmowania decyzji wbrew sobie. Tym bardziej, że jakaś ta dojrzałość osobowa jest słabiutka. I świadomość, że mogą znaleźć oparcie, że mogą urodzić i mogą na spokojnie zastanowić się, jak podjąć to macierzyństwo. czy będą miały odwagę, siłę i możliwości materialne, czy uczynią swoje dziecko darem dla rodziny, która nie może mieć dzieci, a bardzo chciałaby wychować.
Kościół niezmiennie od wielu lat stoi na straży ochrony życia i aborcja, jeśli ktoś dokona lub współdziała w dokonaniu tej aborcji, czyli namawia, pomaga i tak dalej, popełnia ciężki grzech i nie tylko ciężki grzech, ale także zaciąga kary kościelne, które zostają jak gdyby zmyte w sakramencie pokuty. Zostaje uwolniony człowiek od tych kar i od grzechu ciężkiego w sakramencie pokuty. Kwestia jest potem tylko zadośćuczynienia. I tu trzeba naprawdę wiele mądrości spowiednika, gdy z takim przypadkiem się spotka, aby dobrze taką kobietę poprowadzić i aby zadać adekwatną pokutę do tego czynu, to znaczy możliwą do wypełnienia, a równocześnie dająca jakieś takie satysfakcje, zadośćuczynienie za wielkie zło, które popełniła. Kapłan, który udziela takiego rozgrzeszenia, nie jest arbitrem, on nie osądza. Właśnie to się daje wszystko na łono miłosierdzia Bożego, które bezgraniczne i na pewno będzie to kiedyś policzone. No, wierzymy w to i trzeba tą wiarę przekazywać właśnie takim osobom, które popełniły ten grzech, no i żyją w tym syndromie poaborcyjnym, aby ufały jeszcze mocniej w miłosierdzie Boże, że Bóg odpuścił ten grzech, zapomniał, no i że można żyć dalej, swoje siły przekazywać na rzecz tych, których mamy wokół siebie i widzimy.
Często ci ludzie pomagają innym w podjęciu decyzji. No, przyczyniają się do tego, że nie pozwalają innym tak błaho podchodzić do problemu. Należałoby przedstawić tym ludziom na takiej co najmniej godzinnej sesji wszystkie skutki aborcji, jakie one są skutki fizyczne, w sensie zdrowia kobiety, skutki psychiczne i skutki tego, co się będzie działo dalej z nimi w życiu, ponieważ każda chwila przypomnienia, popatrzenia się na dziecko, jakiekolwiek na przykład za rok czy za dwa, to będzie wspomnienie pod tytułem moje mogłoby takie być, więc wraca cały żal, smutek, rozpacz, gniew i tak dalej. Często takie związki się rozpadają. Obydwojgu rodzicom należałoby wyjaśnić, jaka to jest poważna decyzja na całe życie.
Czym innym jest powiedzenie prawdy, że to jest zło, tego nie należy robić, to krzywdzi przede wszystkim kobietę, która poczyna i niszczy to swoje życie, bo jest zaprzeczeniem jej człowieczeństwa właśnie w tej istocie macierzyństwa. To Kościół musi mówić. Natomiast nigdy nie jest tak, żeby Kościół mógł czy miał prawo do tego, by odrzucić człowieka. Chrystus nie odrzucił, więc nie ma powodu, żeby Kościół odrzucał. Dobrze sobie jest zrozumieć ten problem. Kiedy Jezus mówił Magdalenie, kiedy jeszcze nie była świętą Magdaleną, ona swoje grzechy znała. Ludzie jej wytknęli kamieniami, które trzymali w rękach. Natomiast Jezus do ludzi powiedział, kto jest bezwinny, niech rzuci na nią kamieniem, a do niej idź i nie grzesz więcej. Nie debatował nad tym, dobrze, niedobrze, wiadomo. To był grzeszny czyn. Od tego trzeba się odsunąć i trzeba zacząć nowe życie. Jest ta możliwość punktu zwrotnego zawsze. I Kościół jest, Kościół, który jest obecnością przede wszystkim Boga miłującego i powinien być również obecnością braci i sióstr, które staną po stronie człowieka bez kamienia w ręku. Staram się w swoim życiu okazać tym młodym kobietom szacunek. Może w życiu czasami nie doznały tego szacunku w swoich rodzinach, od swoich najbliższych. I to jest ta fundamentalna życzliwość, którą uważam, że jest świadectwem tego, co Bóg może dać. Bo my dajemy malusieńko, nie? A On jest źródłem miłości, źródłem miłosierdzia. I nasze postępowanie, życzliwość i szacunek wyrażony człowiekowi może będzie tą szansą podprowadzenia do źródła tej miłości i miłosierdzia.
Reportaż Krzysztofa Drwala kończy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.